Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Wakacyjne reminiscencje. Dzień dobry Państwu. Dziś zapraszam do miejscowości wypoczynkowej nad pełnym polskim morzem u ujścia Piaśnicy do Dębek, gdzie już przed wojną powstał kościółek, właściwie kaplica i dom zakonny Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, inaczej Księży Zmartwychwstańców. Moim rozmówcą jest ksiądz Ryszard Burda. Szczęść Boże.
Bóg zapłać serdecznie.
Księże Ryszardzie, Dębki, teraz to przede wszystkim rozwijająca się intensywnie miejscowość turystyczna, ale jej korzenie sięgają wieków średnich. Nam bliższe są czasy powojenne, gdy tutaj właśnie na Piaśnicy powstała polska granica.
To prawda, pan profesor Wrzosek właśnie w kronice tu naszej domowej właściwie zapisał, że w czasie dwudziestolecia międzywojennego tutaj było bardzo dużo harcerzy. Jak on napisał właśnie w kronice, mieli 10 namiotów, które od wojska pożyczali, w których każdy mógł pomieścić 40 łóżek. I szczególnie pani Maria, bardzo pobożna kobieta, co pan profesor wyraźnie zaznacza, była zatroskana i prosiła, aby otoczyć kuracjuszów, jak mówiono, opieką duszpasterską. Ponieważ mieli kontakty i z naszych ojców znali z Poznania, w związku z tym poproszono naszych ojców, czy by nie zajęli się tą działką duszpasterstwa takiego wakacyjnego. I nasi ojcowie podjęli to.
Wielkopolska szczególnie ukochała sobie to miejsce, bo profesor Wrzosek też był związany z Uniwersytetem Poznańskim i blisko mu było do Zmartwychwstańców z Poznania właśnie.
Ponieważ była granica gdzieś 200 metrów, około 200 metrów za rzeczką Piaśnicą, właśnie wzdłuż Piaśnicy, później przez Jezioro Żarnowieckie, no pewnie, tak przypuszczam, obawiano się i bano się, żeby nawet po wyzwoleniu, żeby no, nie odebrano tych ziem, dlatego między innymi profesor Wrzosek i także inni profesorowie, których znał i osoby, które tutaj były zatroskane i kochały tę ziemię kaszubską, były bardzo zainteresowane, żeby ta ziemia była w rękach Polaków, Kaszubów. I dlatego właśnie ksiądz profesor kupił, o ile dobrze pamiętam, od rodziny Grenów. Między innymi też właśnie pani Maria prosiła, żeby, jak wspomniałem, objęto tą opieką duszpasterską. I w 1935-1936 wybudowano tutaj ten kościółek. Wcześniej liturgia odbywała się, robiono miejsce gdzieś w stodółce, ksiądz gdzieś tam kątem mieszkał i na czas wakacyjny była taka posługa duszpasterska zmartwychwstańców.
Dziś w tym miejscu jest pięknie wybudowany nowy ośrodek czasowo-rekolekcyjny zmartwychwstańców. W ogóle całe Dębki w latach 90. przeżyły burzliwy okres rozwoju, gdy skanalizowano tę miejscowość. Wcześniej była ona właściwie bardziej piękna i bliska sercu tym, którzy kochali ciszę i spokój i polskie morze. Teraz stała się podobna do innych kurortów nadbałtyckich, ale zmartwychwstańcy czuwają nad przybywającymi tu turystami, których goszczą w dodatkowo wybudowanych pięknych wiatach przed kościółkiem.
Chcieliśmy, żeby zarówno życie, wypoczynek były jak najlepsze, bo też ludzie tego szukają, tym bardziej, że warunki domowe też, ich jakość się bardzo poprawiła. No i też, żeby były nie tylko godziwe, ale godne także warunki do modlitwy. Ten kościółek właśnie powstał, on jest niewielki, ale piękny. Się go tutaj klasyfikuje jako taka kultura drewniana, kaszubska. Te wiaty, powiedzmy, ten cały plac, no w niedzielę mamy tutaj 6 mszy świętych plus sobotnia, no i plac jest zajęty. Także No taka jest nasza posługa tutaj w Dębkach.
Kaplica Dębkowska sąsiadowała, sąsiaduje z działką, na której jest willa profesora Wrzoska i wokół której w ostatnich latach powstał ośrodek poznańskiej Caritas. Natomiast zmartwychwstańcy przy kaplicy mają także swój bardzo piękny ośrodek rekolekcyjny. Jak funkcjonuje to miejsce?
Przede wszystkim tak dbamy o to, żeby był nie tylko ładnie, powiedzmy bezpiecznie i smacznie, ale przede wszystkim, żeby też taki klimat chrześcijański. Dlatego tutaj przyjeżdżają rodziny, niektóre już kolejne pokolenie, właśnie dlatego, że też cenią bliskość Kościoła. Po wieczornej mszy świętej, od poniedziałku do soboty jest adoracja, okazja do spowiedzi, kończymy dzień apelem. I tak przy pożegnaniach ludzie są wdzięczni, że mają taką możliwość. Wręcz powiem, nawet jak dzwonią, to pytają się, czy jest możliwość udziału we mszy świętej. Niektórzy nawet pytają, czy jest obowiązek codziennego udziału we mszy świętej. Oczywiście nie, ale zachęcamy. Na tym polega też nasze apostolstwo tutaj w czasie wakacji.
Czy ośrodek jest całoroczny?
Cały rok tutaj jesteśmy, mieszkam. W tej chwili jestem tutaj sam. Jeszcze rok temu był współbrat, który zmarł właśnie 31 lipca, ojciec Bogusław. No i razem tutaj cały rok uprawialiśmy duszpasterstwo. Jest msza święta codziennie, tak jak w parafiach. Z tym, że to nie jest parafia, to jest kościół rektoralny.
A rekolekcje są dla kapłanów czy dla świeckich?
Rekolekcje są dla wszystkich. To znaczy udało się, bardzo mi zależało na tym, żeby to miejsce nie było kojarzone tylko z wypoczynkiem, ale przede wszystkim jako okazja też do spotkania Boga i w przyrodzie, w pięknej przyrodzie, w drugim człowieku, no i też poprzez rekolekcje. Także w większości przyjeżdżają rodziny, które serdecznie zapraszamy, i czy to kościół domowy, różne wspólnoty charyzmatyczne. Także udało się niemal cały rok, poza tymi miesiącami grudzień, styczeń, zagospodarować rekolekcyjnie.
Także zapraszamy już wszystkich Państwa. Kontakt bardzo łatwy przez stronę internetową. Zmartwychwstańscy Dębki znajdziecie Państwo kontakt do tego ośrodka czasowo-rekolekcyjnego. Zmartwychwstańcy są zgromadzeniem stricte polskim. Jaka była geneza powstania tego zgromadzenia?
Rzeczywiście, pan słusznie zauważył, to zgromadzenie powstało i zostało założone przez Polaków. Nawet jeżeli byli związani z Litwą czy Ukrainą, jednak czuli się Polakami i po tym tragicznym czasie powstania listopadowego, kiedy ratowali nie tylko głowy, bo Semenenko i Kasiewicz brali udział w powstaniu listopadowym, spotkali w Paryżu Adama Mickiewicza, między innymi te związki romantyków, gdzie tam w tej emigracji wielkiej paryskiej się to kotłowało. Też chodziło o ratowanie ludzi dla wolnej, jak ufano i wierzono, ojczyzny. Poza tym sami przeżyli zmartwychwstanie przez nawrócenie, dlatego dobrze rozumieli, co to znaczy powstać do nowego życia. I chcieli także emigrantom pomóc i przez nawrócenie swoich rodaków na emigracji chcieli przygotować w jakimś sensie elitę do tego, jak wierzyli, Polska odzyska wolność, aby były osoby przygotowane i moralnie uformowane, i także, gdy chodzi o współpracę, aby mogli służyć narodowi na ziemiach polskich.
To bardzo takie ważne świadectwo, że to osoby świeckie z potrzeby ducha właściwie były inicjatorami powstania zgromadzenia zakonnego.
Początek był osoby świeckie, dlatego ideę Jańskiego, gdy chodzi o kształtowanie w ogóle parafii apostolatu, właśnie one były ukierunkowane na laikat. To, co dopiero po Soborze Watykańskim II, myślę, zostało bardziej docenione. No i teraz dla nas pewne rzeczy są jasne i oczywiste.
To dobry moment, by zapytać o charyzmat zgromadzenia, o to, co jest najważniejsze w dzisiejszym czasie dla zmartwychwstańców i jak krzewiona jest ich misja.
To, co charakteryzujemy i definiujemy, to charyzmat paschalny, ale on nie jest naszą własnością, powiedzmy, on jest otwarty dla każdego człowieka. Niemniej jednak to, co myślę charakteryzuje, to nasi współbracia chcieli żyć jak zakonnicy, pracować jak księża diecezjalni. czyli żyć we wspólnocie, podejmując apostolat parafialny, wychowawczy, co było nadal bardzo istotne, i angażować we wszelkie dzieła, we wszelkie potrzeby Kościoła, jednocześnie akcentując ten charakter paschalny, mianowicie, że nawrócenie osobiste może prowadzić, czy jedynie Jański to zauważał, może prowadzić do zmartwychwstania społeczeństwa. Nie to, że narzuci się coś z zewnątrz, ale to ja się nawracam, powiedzmy, czy tworzę środowisko osób, które rozumieją, co to znaczy nawracać się każdego dnia, właśnie po to, żeby pomóc całemu społeczeństwu w nawróceniu, czyli przylgnięciu do Chrystusa.
Właściwie tak minęło wiele lat od początku zmartwychwstańców. Sytuacja w Polsce, na świecie niewiele się zmieniła. Te cele, zadania są równie aktualne. Jański się martwił obojętnością ludzi na wiarę, a w naszych czasach sytuacja jest zupełnie identyczna.
Myślę, że nasze czasy chyba są łatwiejsze niż te XIX-wieczne, ponieważ nasi rodacy byli pozbawieni ojczyzny, gdzie ona była rozdrapana, gdzie chodziło o stłumienie ducha narodu, ale ma pan rację. Problemy ludzkie, problemy narodowe, problemy związane także z obecnością Kościoła są podobne. Czyli człowiek nadal nieustannie potrzebuje nawrócenia, potrzebuje wyraźnych przewodników, świadków. Nie wojowników, którzy by tylko niszczyli, ale którzy jasno pokazują drogę Ewangelii. Nie po to, żeby kogokolwiek zniszczyć, ale jasno wykazać błąd, pouczyć, zachęcić, jak podpowiada Tymoteuszowi święty Paweł. I myślę, że to nadal jest aktualne. Tym bardziej uważam, że jest coraz większe takie zagubienie religijne, zagubienie moralne, wewnętrzne, gdzie strasznie pomieszane wartości, to niemal każdego dnia widać w naszym narodzie, w naszej ojczyźnie, także poza. I myślę, że tutaj właśnie trzeba takich wyrazistych apostołów, z jednej strony pokornych, ale z drugiej strony jasno rozpoznawalnych, że należy do Kościoła. To nie tylko kwestia osób w koloradce, w habitach, ale przede wszystkim świeckich, dlatego że i to nie tylko Jański dobrze czuł, ale my nadal czujemy, że zresztą to Kościół wyraźnie zauważa, że świeccy nie tylko stanowią większość, ale myślę, że są także tymi istotnymi, najistotniejszymi apostołami, gdy chodzi o ewangelizację współczesnego świata. XIX wiek był przeobfity w powstawanie wspólnot takich apostolskich, zaangażowanych w szkolnictwo, w szpitalnictwo, właśnie wejście także w życie społeczne i polityczne. Jański naprawdę miał taką szeroką wizję, gdy chodzi o zaangażowanie Kościoła niemal we wszystkie zakamarki życia ludzkiego. I on widział parafię, później to Semenenko i Kajsiewicz rozwijali tę ideę, widział parafię jako wspólnotę wspólnot. Dla nas po soborze jest to jasne i oczywiste. Ale widział tak, żeby w parafii toczyło się całe życie, czyli żeby były teatry, czyli życie kulturalne, z drugiej strony, żeby były banki, które nie są lichwiarskie, ale żeby nawet najubożsi mogli z nich korzystać. Widział także, powiedzmy, wojsko takie chrześcijańskie, które też stwarza bezpieczeństwo, czyli uruchomienie wszelkich struktur, w których porusza się człowiek we wszystkich miejscach i czasach, właśnie po to, żeby to było schrystianizowane. Zresztą mówił, że istnieje potrzeba rechrystianizacji poganiejących społeczności. I on to widział właśnie między innymi jako służbę zgromadzenia. Żył krótko, 33 lata, 1807-40, ale podstawowe idee już wyznaczył. W Stanach bardziej się udało, na przykład gdy chodzi o szkolnictwo, na różnych szczeblach, od żłobków podstawowe po uniwersytety nasi ojcowie, nasze zgromadzenie prowadziło. Tutaj komuna nie pozwoliła na to. Między innymi Poznań, właśnie tam, gdzie rodzina profesora Wrzoska zwróciła się o pomoc także tutaj w Dębkach do naszych współbraci, tam zaczęto budowę właśnie od sali widowiskowo-teatralnej. Duży kościół, bez kolumn, Od tego zaczęto. Miał być kościół wybudowany osobno, obok, ale no, przyszła komuna, już nie pozwolono, w związku z tym kościół dostosowano do potrzeb liturgii.
Dla mnie fenomenem jest, jaką osobowość musiał mieć Jański, żeby dać iskrę takiemu zgromadzeniu. Jeśli ksiądz może podać nam parę danych, jaki był rozwój zmartwychwstańców, jak to się stało, że teraz ich misja jest na całym świecie?
Pierwsza sprawa to nawrócenie konkretnego człowieka. Bogdana Jańskiego, Piotra Semenenki, Hieronima Kajsiewicza. Właśnie tych pierwszych. Jański był człowiekiem świeckim, wiedział, że w katolickim narodzie, żeby przekształcać od wewnątrz przez przemianę człowieka, potrzebuje także tych, którzy poprzez posługę kapłańską będą pomagać człowiekowi, pomagać narodowi. W związku z tym tak z Paryża wysyłał po dwóch do Rzymu, żeby tam mogli studiować, żeby mogli zostać kapłanami. Nie było to łatwe, dlatego że no niestety, ale wszędzie były macki zaborców, gdzie traktowano powstańców listopadowych jako rewolucjonistów, jako walczących z Kościołem. Przechwytywano dokumenty, fałszowano je, to są też fakty historyczne, gdzie się okazuje, że papież nie miał prawdziwego obrazu, gdy chodzi także o powstanie listopadowe. Interpretowano je, wrogowie interpretowali je jako walkę z Kościołem. I dlatego bardzo zabolało Polaków, kiedy papież potępił powstanie listopadowe. Kiedy dopiero właśnie wyszła prawda na jaw, się okazało, że papież, co było też no, niespotykane, ogłosił, mimo że Polski nie było, ogłosił w Kościele Powszechnym, w całym Kościele, Światowy Dzień Modlitw w intencjach narodu polskiego. Ale w sercach Polaków rana została, wielu się zbuntowało. I właśnie tutaj myślę, że oczywiście nie przypisując sobie nadmiernych zasług, ale obecność między innymi Semenenki, Kajsiewicza, takich nieformalnych ambasadorów, gdzie przez kontakty z biskupami na terenach zaborczych papież mógł mieć pełniejszy, bardziej prawdziwy obraz, co naprawdę się dzieje. Dlatego ogłosił ten dzień. Semenenko bardzo sprawny intelektualnie. Między innymi pracował to, co dzisiaj można by nazwać także w tej kongregacji nauki wiary. Między innymi też, oczywiście nie ma, przynajmniej ja nie znam formalnego potwierdzenia, ale między innymi też pracował przy dokumencie, dogmacie o nieomylności papieża, bo to ten czas pierwszego Soboru Watykańskiego. Bardzo nam pomogli inni zakonnicy, między innymi jezuici. Jak gdyby wprowadzają troszeczkę w bliskość otoczenia papieża, wtedy łatwiej można było papieżowi zrozumieć, że to nie są wrogowie Kościoła. Dzięki temu mogli studiować. Później Jański wysyłał kolejnych dwóch w ten sposób, żeby być wspólnotą. I mamy dom generalny niedaleko schodów hiszpańskich w Rzymie. I tam były nasze początki już w Rzymie.
Wyobrażam sobie, jakim ciosem musiała być ta dezinformacja carska dla polskiej emigracji. Polacy, romantycy uważali, że Polska Chrystusem narodów, a tutaj podejrzenie o walkę z Kościołem.
Myślę, że to było bolesne i bardzo. Wielu wtedy przeżyło kryzys, gdy chodzi o relacje, odniesienie do papiestwa, do kościoła instytucjonalnego. Niemalże mamy analogiczne sytuacje dzisiaj. Wielu, powiedzmy, też odrzuca czy nie utożsamia się z kościołem, często tym instytucjonalnym. Oczywiście nie zawsze rozumiejąc istotę kościoła.
A w tej chwili placówki zmartwychwstańców jak są rozsiane po świecie?
W kraju mamy kilka parafii, domów zakonnych czy apostolatów. Między innymi też no, tam próbujemy kontynuować ten apostolat taki wychowawczy przez prowadzenie burs dla studentów w Krakowie. Pierwszy dom na ziemiach polskich, bo to wtedy tak było, to był we Lwowie. I tam był właśnie kościół, był klasztor, był internat wielowyznaniowy, wielo także narodowy. W ten sposób chciano integrować między innymi też naród jako taki. Za granicą no to wróciliśmy do Lwowa i Sambora, gdy chodzi o Ukrainę. Słowacja, Bułgaria, no mamy piękną historię, gdy chodzi o posługę taką misyjną, zarówno we Lwowie, jak i w Bułgarii, ale też jesteśmy w Austrii, duszpasterstwo Polonii, między innymi Renwek, między innymi Kallenberg, też tam posługujemy, ale też wśród Austriaków posługujemy Niemcy. Mamy też przedstawiciela w Jerozolimie, Australia, też prowincja kanadyjska i amerykańska, czy region brazylijski, Brazylia, Boliwia. Ponieważ takie są potrzeby Kościoła, jesteśmy do jego dyspozycji, bo nie jesteśmy gdzieś tam zawieszeni, nie wiadomo gdzie, jesteśmy w Kościele, jesteśmy dla Kościoła. I ostatnia misja, która bardzo prężnie się rozwija, jeśli okazje są tam powołania, to Tanzania. Tam są nasi współbracia, gdzie jest założony nowicjat, jest seminarium i tam oni studiują i tam formacja. Także w kontynencie afrykańskim również ten nasz charyzmat paschalny tam zagościł.
I rozumiem, że tam są tubylcy w tym kościele.
Tak, tam są rodowici Tanzańczycy, ponieważ tak, no Pan wzywa, to bardzo dla nas też taki jest znak Bożego błogosławieństwa. Podobnie jak za czasów założycieli, szczególnie Semenenki, bo już Jański nie żył, kiedy papież, gdzie zgromadzenie jeszcze nie było zatwierdzone, powierzył nam pod opiekę sanktuarium gdzieś około 60 km od Rzymu w Mentorelle, po benedyktyńskie sanktuarium i tam po dzień dzisiejszy jesteśmy.
Generał zakonu gdzie jest?
Generał zakonu jest w Rzymie w tej chwili, właśnie jak wspomniałem, tam obok tych schodów hiszpańskich.
Korzystając z wakacji, przyjeżdżają tutaj różne siostry, księża, kapłani, którzy głoszą turystom o swoich misjach, prosząc również o wsparcie, korzystając z tego, że tutaj cała Polska właściwie przyjeżdża w tej chwili do Dębek.
Jest takie przymierze obustronne. To znaczy tak, my cieszymy się, że czy nasi współbracia, czy z innych zgromadzeń też przyjeżdżają i opowiadają o swoim charyzmacie, o swojej posłudze. Często jest to naprawdę posługa, po pierwsze konkretnemu człowiekowi, to często temu najbiedniejszemu, najsłabszemu, gdzie na przykład współpracują czy z niepełnosprawnymi, czy z osobami, które gdzieś tam albo zostały zepchnięte na margines, albo same też zepchnęły się z powodu różnych uzależnień czy problemów życiowych, niekiedy rodzinnych. I w ten sposób otwieramy troszeczkę i siebie, i rozumienie Kościoła, które nie jest tylko jakąś działalnością charytatywną, ale w tej swojej posłudze podanej kromki chleba jednocześnie podaje coś Chrystusowego, dobrą nowinę, Ewangelię. I o to nam chodzi, o połączenie właśnie normalnego, powiedzmy często niełatwego życia i posługiwania z tym wejściem Chrystusa w konkretną rzeczywistość. Taka jest nasza motywacja. Istnieje wiele instytucji charytatywnych, które pięknie pracują, pomagają człowiekowi, zarówno gdy chodzi o te struktury samorządowe, państwowe i tak dalej, ale Kościół zawsze od czasów Chrystusa był wrażliwy na drugiego człowieka, na pomoc człowiekowi. Z jednej strony chcemy, aby osoby te podzieliły się swoją pracą, swoim życiem, swoim powołaniem, ale z drugiej strony my chcemy też pomóc, aby one mogły pomagać innym. W ten sposób także dlatego tu pragnę przy okazji podziękować naprawdę tym wszystkim, tak jak Pan wspomniał, gdzie taki przekrój Polski, tym wszystkim podziękować, którzy rozumieją i rzeczywiście składają ofiary. Naprawdę hojność jest zaskakująca, dlatego bardzo, bardzo dziękuję za zrozumienie i w ogóle taką współpracę, gdzie grosz do grosza się okazuje, że można naprawdę skutecznie pomóc. Właśnie w ostatnią niedzielę był nasz współbrat z Lwowa i chcieliśmy w ten sposób też pomóc, żeby mogli oni pomóc dzieciom, rodzinom w organizowaniu jeszcze wypoczynku letniego czy zimowego, czy jakiejkolwiek pomocy, która tam jest na miejscu potrzebna.
Przybywając do Dębek na wakacje od wielu, wielu lat, wiem, że gościł tutaj i głosił swoje kazania bardzo dobrze znany z licznych publikacji ksiądz Maliński, dobry znajomy naszego papieża Jana Pawła II. Pamiętam, te kazania były treściwe, krótkie, czasami było to jedno dobrze rozwinięte zdanie, ale pozostawiające dużo do myślenia i właściwie wychodziliśmy z tym jednym zdaniem, które wystarczało na cały tydzień przemyśleń.
Rzeczywiście gromadził wiele osób skorzystało także z tego, co pisał, bo tutaj dużo też w Dębkach pisał i w ten sposób udostępniał swoje przemyślenia. Myślę, że tutaj jest taką i znaną postacią i cenioną, co jakiś czas nawet już po jego śmierci niektórzy pytają, czy jakieś książki można nabyć. Ale też poza księdzem Malińskim, także tutaj bywał ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony. I właśnie mamy relikwie księdza Jerzego Popiełuszki, ale też krzyż, który stoi po prawej stronie, tam na placu przykościelnym. On jest właśnie na pamiątkę obecności tutaj księdza Jerzego z tym napisem „Zło dobrem zwyciężaj”. To też takie dla nas ważne miejsce, gdzie się okazuje, w zwykłych takich okolicznościach czasowych, no bywają także święci pośród nas, o czym za życia często nie mamy zielonego pojęcia.
Osoby, które po całym dniu wypoczynku na plaży, no w Dębkach różnie bywa z pogodą, ale morze jest zawsze piękne, mogą przyjść wieczorem do kościoła.
Dlatego pomyśleliśmy o tym, że codziennie jest oczywiście msza święta rano i wieczorem i po mszy wieczornej jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, jest okazja do spowiedzi i dzień kończymy zawsze apelem jasnogórskim, gdzieś tam w okolicach 21. Muszę powiedzieć z podziwem i z taką wdzięcznością wobec Boga, ale także wobec ludzi, że Kościół cały dzień jest otwarty od rana do późnego wieczora i ludzie zaglądają, rodziny z małymi dziećmi, chociażby na króciutko. Widzę, powiedzmy, ludzi czyniących znak krzyża, przechodząc obok, jadąc rowerem czy samochodem i myślę, że to jest taki piękny znak budujący, gdy chodzi o taką pobożność. Oczywiście w Dębkach jest o wiele więcej ludzi tutaj, ale wielu, jak gdyby w cudzysłowie mówiąc, robi sobie czas rekolekcji, takich indywidualnych, gdzie na modlitwę właśnie tak wspomniano, wieczorem można już tak spokojnie zakończyć dzień. No codziennie niemal jestem w konfesjonale. To są piękne zmartwychwstania takie duchowe. Niekiedy po wielu, wielu latach. Jednak przyroda, myślę też i taka bliskość, też być może odczuwanie obecności Pana Boga pomaga w takim głębszym wejrzeniu człowieka w samego siebie. W każdym z nas jest tęsknota za pięknem, dobrem, jakąś prawdą. Nawet jeżeli różnie ją rozumiemy i definiujemy, jednak ta tęsknota jest darem Bożym. I ona często właśnie objawia się tym, że ktoś powstaje z martwych po wielu, wielu latach poprzez sakramentalną spowiedź.
Miłość i prawda to hasła zmartwychwstańców właśnie.
Tak, prawdą i miłością to jest veritate et caritate, to od początku. I to jak gdyby streszcza także nasz charyzmat. Trudno doświadczyć miłości, i to nie interpretując religijnie, bez prawdy. Bez prawdy ludzkiego życia, niekiedy bolesnej prawdy o własnej grzeszności, o błędach, które się popełniło, ale kiedy dopiero stanie się w prawdzie, zgodnie z tym, co zauważył Chrystus i nam podpowiada, trudno doświadczyć miłości. Bo nie da się przeżywać jak takiej wolności w rozumieniu takim religijnym, ale także ludzkim, humanitarnym, kiedy człowiek nie ma odwagi stanąć w prawdzie. Myślę, że świat i powiedzmy dramat także naszych czasów, w tym chyba naszego narodu, polega na tym, że nawet jeżeli mówimy prawdę, to bez miłości. I to są coraz większe, przynajmniej tak dostrzegam, rany zadawane sobie nawzajem, bo wielu niestety, i to na różnych szczeblach życia społecznego, życia politycznego, gdzie często nie umie się odróżnić człowieka, który jest grzesznikiem, błądzi, poszukuje, od grzechu. I często to, że ja się z Tobą nie zgadzam, czy mam inne spojrzenie na sprawę, na świat, na jakąś rzeczywistość, to często robi się znak równania, że jesteś moim wrogiem. Nieprawda. Człowiek zawsze będzie poszukujący i zawsze ma prawo do szacunku, ale jednocześnie w moją stronę też szacunek powinien iść. To znaczy ja też mam prawo do szacunku, mam prawo do prawdy, do wolności, do wypowiedzenia właśnie także swoich poglądów. Nie po to, żeby kogokolwiek niszczyć, ale jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, jestem zmartwychwstańcem. Mam prawo i tutaj myślę, że przez mojego odczucia cieszymy się szacunkiem. Przez tych 12 lat, jak tu jestem, nie zdarzyło się, żeby ktoś mi ubliżył, żeby ktoś mnie zmieszał błotem. Oczywiście wyraził swoje poglądy, że mu coś tam się nie podobało, czy dlaczego tak, ale to nie wpisuje od razu nikogo na listę wrogów, czy nieprzyjaciół.
Tak jak mówiliśmy, natura przyciąga do Dębek ludzi, by odpocząć, ale już właściwie anegdotyczną sytuacją jest to, że od lat ukochali sobie Dębki również naturyści.
Bahama, Copacabana, Margarita. Muzyka z głośnika pomyka, mimo letniej pory, chłodne wieczory. Na plaży w Dębkach za paramanu zerkam, znana aktorka, tam blond prezenterka. Na plaży w Dębkach.
To nie przeszkadza tutaj w zetknięciu ze zmartwychwstańcami?
Myślę, że nie przeszkadza, bo na mszy świętej nie widać tej różnicy, a tam na lewy brzeg Piaśnicy nie chodzę. No na pewno tu trzeba demontować złudzenie. Na pewno nie odtworzy się raju, czy to przed grzechem, czy po grzechu. To jest złudzenie. Oczywiście manifestuje się na różne sposoby wolność. Każdy ją rozumie po swojemu. Ale na przykład jeżeli są rodziny z małymi dziećmi, czy jest jakaś grupa rekolekcyjna, to jasno mówię, że po lewej stronie jest tak i tak, żeby po pierwsze nie byli zaskoczeni, żeby nie zgorszeni, żeby też kogoś tam nie obrażono, to znaczy, żeby też ci, co tam przebywają, nie obrażali tych, którzy powiedzmy zabłądzili, no też mają prawo do spacerów, a niekoniecznie to musi być przywłaszczone przez kogoś. Ale no na pewno to jest sprawa też odpowiedzialności i w sumieniu nie tylko za to, że ja czuję się niby wolny i wyzwolony, ale także za innych, co w nich się dzieje. I tutaj myślę, że jest zbyt płytka albo w ogóle nie ma refleksji, jak bardzo może być to prowokujące także dla wartości ewangelicznych, dla takiego piękna wewnętrznego, również przeżywanego czy manifestowanego na płaszczyźnie seksualności mężczyzny czy kobiety.
Księże Ryszardzie, dziękuję serdecznie za to spotkanie, za przypomnienie nam historii zmartwychwstańców i opowiedzenie troszeczkę o tym miejscu pięknym nad polskim Bałtykiem, otwartym dla wszystkich, którzy kochają naturę, kochają piękno polskiego morza. Jest to miejsce, gdzie można rzeczywiście przeżyć czas kontaktu z przyrodą, ale również zbliżyć się do Boga. Gościem Radia Rodzina w aspektach codzienności był ksiądz Ryszard Burda. Dziękuję serdecznie księdzu. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oh,